łącznie wyciągnięto ich 3. Tylko 3. Foltiarna zrozumiał i nagle, ku swemu zaskoczeniu, zaczął się bać. Wafail! Krzyknął do towarzyszy wyciągnięty z szeregu Agnus Bricri, dzwoniąc okowami. Wafail, Freyren! Żołdak popchnął go brutalnie. Nie poprowadzono ich daleko. Doszli tylko do jednej z szop blisko przystani, tuż przy basenie portowym, nad którym kołysał się las masztów. Cywil dał znak. Foltiarnę popchnięto pod słup, pod belkę, na którą zarzucono powróz. Do powroza zaczęto przywiązywać żelazny hak. Riordana i Agnusa posadzono na 2 ustawionych na pole piezydlach. Panie Riordan, panie Bricri, powiedział zimno cywil, zostaliście objęci amnestią. Sąd postanowił okazać łaskę. Sprawiedliwości musi jednak stać się zadość, dodał nie doczekawszy się reakcji, a za to, by tak się stało, zapłaciły rodziny tych, których zamordowaliście panowie. Wyrok zapadł. Riordan i Angus nie zdążyli nawet krzyknąć. Od tyłu zarzucono im na szyję pętle, zdławiono, obalono razem z zydlami, powleczono po klepisku. Gdy skutymi rękami nadaremnie próbowali zerwać wrzynające się w ciało stryki, oprawcy uklękli im na piersiach. Noże błysnęły i spadły. Trysnęła krew. Teraz nawet pętle nie były w stanie zdusić ich krzyku, wizgu, który podnosił włosy na głowie. Trwało to długo. Jak zawsze. Pański wyrok, panie Foltiarna, powiedział cywil, wolno odwracając głowę, został wyposażony w klauzulę dodatkową. Takie coś ekstra. Foltiarna nie zamierzał czekać na coś ekstra. Klamra kajdan, nad którą elf pracował już od 2 dni i nocy, teraz spadła z jego przegubu jak za dotknięciem magicznej różdżki. Straszliwy cios ciężkiego łańcucha obalił obu pilnujących go żołdaków. Foltiarna w skoku kopnął następnego w twarz, smagnął kajdanami cywila, runął wprost w zasnute pajęczyną okienko szopy, przeleciał przez nie razem z ramą i futryną, zostawiając na gwoździach krew i strzępy odzienia. Z hukiem wylądował na deskach mola. Przekoziołkował, przeturlał się i chlupnął w wodę pomiędzy rybackie czółna i barkasy. Wciąż przykuty do prawego przegubu ciężki łańcuch ciągnął na dno. Foltiarna walczył. Ze wszystkich sił walczył o życie, na którym, jak jeszcze niedawno sądził, nie zależało mu w ogóle. Łap! Darli się wypadający z szopy żołdacy. Łap! Zabij! Tam! Wrzeszczeli inni nadbiegający molem. Tam! Tam wypłynął! Do łodzi! Strzelać! Zaryczał cywil, obiema dłońmi próbując zatrzymać krew wartko płynącą z oczodołu. Zabić! Szczęknęły cięciwy kurz. Mewy poderwały się z wrzaskiem. Brudna, zielona woda między barkasami zakipiała od bełtów. Vivant! Defilada przeciągała się. Tłum mieszkańców Nowigradu zdradzał już objawy znużenia i chrypki. Vivant! Niech żyją! Hurra! Sława królom! Sława! Filipa Elhart rozejrzała się, upewniła, czy nikt nie nadstawia uszu, pochyliła się w stronę Dijkstry. O czym chcesz ze mną rozmawiać? Szpieg też się rozejrzał. O zamachu na króla Wizimira dokonanym w lipcu ubiegłego roku. Słucham? Półelf, który dokonał tego morderstwa. Dijkstra jeszcze bardziej zniżył głos. Bynajmniej nie był szaleńcem, Phil. I nie działał sam. Co ty mówisz? Ciszej, uśmiechnął się Dijkstra. Ciszej, Phil. Nie nazywaj mnie Phil. Masz dowody? Jakie? Skąd? Zdziwiłabyś się, Phil, gdybym ci powiedział skąd. Kiedy mogę się spodziewać audiencji, jaśnie wielmożna pani? Oczy Filipy Elhart były jak 2 czarne, bezdenne jeziora. Wkrótce, Dijkstra. Dzwony biły. Tłum wiwatował ochryple. Wojsko defilowało. Płatki kwiatów, niby śnieg, pokrywały nowigradzki bruk. Wciąż piszesz? Ori Royven drgnął i zrobił kleks. Służył Dijkstrze od 19 lat, ale nadal nie przyzwyczaił się do bezszelestnego poruszania się szefa, do jego zjawiania się nie wiadomo skąd i jakim sposobem. Dobry wieczór, wasza wielmoż... Ludzie z cienia. Dijkstra przeczytał stronę tytułową rękopisu, którą bezceremonialnie podniósł ze stołu. Historia tajnych służb królewskich spisana przez Ori Bassiusa, Gianfranco Paolo Roivena, magistra... Ej, Ori, Ori, stary chłop, a takie głupstwa! Przyszedłem się pożegnać, Ori. Roiven popatrzył na niego zdziwiony. Widzisz, wierny druh, uciągnął szpieg, nie czekając, aż sekretarz coś wykaszle. Ja też jestem stary. A wychodzi na to, że też głupi. Powiedziałem jedno słowo do jednej osoby, tylko jednej i tylko jedno słowo. Było to o jedno słowo za dużo i jedna osoba za dużo. Nadstaw uszu, Ori. Słyszysz ich? Ori Roiven, szeroko rozwierając zdumione oczy, przecząco pokręcił głową. Dijkstra milczał przez chwilę. Nie słyszysz, stwierdził po chwili. A ja ich słyszę. We wszystkich korytarzach. Szczury biegają po tretogorskim grodzie, Ori. Idą tu. Nadchodzą na miękkich, szczurzych łapkach. Zjawili się z cienia, z ciemności. Czarni, zamaskowani, zwinni jak szczury. Strażnicy i ochroniarze z antyszambrów padli bez jęków, pod szybkimi ciosami sztyletów o wąskich, graniastych klingach. Krew ciekła po podłogach tretogorskiego zamku, rozlewała się po posadzkach, plamiła parkiety, wsiąkała w drogie węgerberskie dywany. Nadchodzili wszystkimi korytarzami, a za nimi zostawały trupy. Jest tam, powiedział jeden wskazując. Głos tłumił czarny szal spowijający twarz aż po oczy. Tam wszedł. Przez kancelarię, w której urzęduje Roiven, ten kaszlący dziad. Stamtąd nie ma wyjścia. Oczy drugiego, będącego dowódcą, płonęły w otworach czarnej aksamitnej maski. Komnata za kancelarią jest ślepa. Nie ma nawet okien. Wszystkie inne korytarze obstawione. Wszystkie drzwi i wszystkie okna. Nie może nam ujść. Jest w matni. Naprzód! Drzwi ustąpiły pod kopnięciami. Błysnęły sztylety. Śmierć! Śmierć krwawemu katu! Ori Roiven podniósł znad papierów krótkowzroczne, załzawione oczy. Słucham? Czym mogę panom służyć? Mordercy z rozpędu rozwalili drzwi do prywatnych komnat Dijkstry, obiegli je niczym szczury, penetrując wszystkie zakamarki. Poleciały na podłogę zrywane arrasy, obrazy i panele, sztylety, pruły, zasłony i tapiserie. Nie ma go! Wrzasnął jeden, wpadając do kancelarii. Nie ma go! Gdzie? Harknął Herszt, schylając się nad Orim, wiercąc go spojrzeniem z otworów czarnej maski. Gdzie jest ten krwawy pies? Nie ma go, odrzekł spokojnie Ori Roiven. Przecież sami widzicie. Gdzie on jest? Mów, gdzie Dijkstra? Azali, kaszlnął Ori, jestem stróżem brata mego. Zginiesz, starcze! Jestem stary, chory i bardzo zmęczony. Nie boję się ani was, ani waszych noży. Mordercy wybiegli z komnaty. Znikli równie szybko, jak się pojawili. Nie zabili Oriego Roivena. Byli mordercami na rozkaz. A w ich rozkazach nie było o Orim Roivenie najmniejszej wzmianki. Ori Bassius Gianfranco Paolo Roiven, magister praw, spędził 6 lat w różnych więzieniach, bezustannie przesłuchiwany przez zmieniających się śledczych. Pytany o przeróżne, często pozornie nie mające sensu rzeczy i sprawy. Po 6 latach zwolniono go. Był wówczas bardzo chory. Szkorbut odebrał mu wszystkie zęby. Anemia, włosy. Jaskra, wzrok, astma, oddech. Palce obu rąk połamano mu na przesłuchaniach. Na wolności żył niecały rok. Umarł w świątynnym przytułku. W nędzy. Zapomniany. Rękopis księgi Ludzie z Cienia, czyli historia tajnych służb królewskich, zaginął bez śladu. Niebo na wschodzie pojaśniało. Nad wzgórzami wykwitła blada aureola. Zapowiedź brzasku. Przy ognisku od dłuższej chwili panowała cisza. Pielgrzym, elf i tropiciel w milczeniu patrzyli w dogorywający ogień. Cisza panowała na Elskerdeg. Wyjący upiór poszedł sobie, znudziwszy się daremnym wyciem. Wyjący upiór musiał wreszcie zrozumieć, że trzej siedzący przy ognisku mężczyźni ostatnimi czasy widzieli zbyt wiele okropności, by przejmować się byle upiorem. Jeśli mamy razem wędrować, powiedział nagle Boreasz Mun, patrząc w rubinowy żar ogniska, to porzućmy nieufność. Zostawmy za nami to, co było. Świat się odmienił, przed nami nowe życie. Coś się skończyło, coś się zaczyna. Przed nami... Urwał. Kaszlnął. Nie był zwyczajny takich mów. Bał się śmieszności. Ale jego towarzysze z przypadku nie śmiali się, ba, Boreasz wyczuwał wręcz emanującą od nich życzliwość. Przed nami przełęcz Elskerdek, dokończył pewniejszym już głosem, a za przełęczą Zerikania i Hakland. Przed nami daleka i niebezpieczna droga. No, a jeśli mamy iść nią razem, porzućmy nieufność. Jestem Boreasz Mun. Pielgrzym w kapeluszu z szerokim rondem wstał, prostując swą potężną postać, uścisnął wyciągniętą ku niemu rękę. Elf wstał również. Jego makabrycznie zniekształcona twarz skrzywiła się dziwnie. Uścisnąwszy dłoń tropiciela, pielgrzym i elf wyciągnęli prawice ku sobie. Świat się odmienił, powiedział pielgrzym. Coś się skończyło. Jestem Ziggy Roiven. Coś się zaczyna. Elf skrzywił pobliźnioną twarz w czymś, co wedle wszelkich przesłanek było uśmiechem. Jestem Wolf Isengrim. Uścisnęli sobie ręce. Szybko, mocno, gwałtownie wręcz. Przez moment wyglądało to bardziej na wstęp do walki niż na gest zgody. Ale tylko przez moment. Polano w ognisku strzeliło iskrami, fetując zdarzenie radosnym fajerwerkiem. Niech mnie diabli! Boreasz Mun uśmiechnął się szeroko. Jeśli nie jest to początek pięknej przyjaźni. Jako i inne wierne, tak i świętą Filippę spotwarzano, że przychodzi na zdradę królestwa, że judzi do tumultów i sedycyi, że lud burzy i przewrót knuje. Wilmeryjusz, heretyk i sekciarz, arcykapłanem samozwańczo się mianujący, świętą ująć kazał, do więzienia ciemnego i przykrego wtrącił i tam trapił chłodem i smrodem, wołając, by one grzechy na się kładła i by te wydała, które uczyła. I pokazał świętej Filippie naczynia różne do męczenia, Wilmeryjusz, i groził bardzo. Święta zaś jeno w gębę mu plunęła i w Sodomii go obwiniła. Kazał ją heretyk z szat zwlec i nagą wołowymi żyłami siec bez zmiłowania i pod paznokcie trzaski bić. I za się pytał i wzywał, by wiary swej i bogini się wyrzekła. A jeno roześmiała się święta i poradziła jemu, aby się oddalił. Dał tedy świętej na katowni ciągnąć, po wszystkim ciele żelaznymi osękami i haki ostremi drapać i boki jej świecami smalić. Ale choć tak mordowana, święta w ciele śmiertelnym nieśmiertelną cierpliwość pokazowała, a kaci oni osłabli i z wielkim strachem odstąpili. Ale Wilmeryjusz groźnie onych upominał i kazał, by dalej męczyli, a rąk mocno przykładali. Jęli tedy świętą Filippę blachami rozpalonymi palić, członki ze stawów wybijać i piersi niewieście targać kleszczami. I w tych mękach ona, nic nie wyznawszy, dokonała. A Wilmeryjusza kacerza z Prosnika, o czym u ojców świętych czytaj, taka kara później spotkała, że wszy go i robacy żywego roztaczali i morzyli, aż cały pognił i od tego zdechł. A śmierdział jak pies, tak go bez pogrzebu w rzekę wrzucić musiano. Z czego świętej Filippie chwała i męczeńska korona. Matce bogini wielkiej na wieki gloria, a nam nauka i przestroga. Amen. Żywot świętej Filipy Męczenniczki z Mons Calvus, pisany z starodawna od pisarzów męczeńskich, w tretogorskim brewiarzu sumowany, wyjęty z wielu ojców świętych, którzy ją w pismach swoich sławią. Rozdział 11. Lecieli w skok, jak szaleni, na złamanie karku, jechali przez tętniące wiosną dni. konie niosły lotnym cwałem, a ludzie prostując zgięte nad rolą karki i plecy spoglądali za nimi niepewni. Co widzieli? Jeźdźców czy zjawy? Jechali przez noce ciemne i mokre od ciepłego deszczu. A przebudzeni, siadający na posłaniach ludzie rozglądali się przerażeni, walcząc z duszącym bólem, który rósł im w gardłach i piersiach. Ludzie zrywali się, nasłuchując łomotania okienic, płaczu zbudzonych dzieci, wycia psów. Przywierali twarzami do błon w oknach, niepewni co widzieli, jeźdźców czy zjawy. Po Ebbing zaczęły krążyć opowieści o trzech demonach. Trójka konnych pojawiła się nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd i nie wiadomo jakim cudem. Całkowicie zaskakując Kulasa i nie dając mu żadnej szansy ucieczki. Pomocy też nie było co wzywać. Od skrajnych zabudowań miasteczka dzieliło kalekę dobre 500 kroków. A nawet gdyby był bliżej, marna była szansa, by ktoś z mieszkańców zazdrości przejął się wołaniem o pomoc. Bywa po raz jesty, trwającej w zazdrości zwykle od wczesnego przedpołudnia do wczesnego wieczora. Arystoteles Bobek, przezwiskiem Kulas, miejscowy żebrak i filozof, wiedział aż nadto dobrze, że w porze siesty zazdroszczanie nie reagują na nic. Konnych było troje. Dwie kobiety i mężczyzna. Mężczyzna miał białe włosy i nosił miecz przerzucony przez plecy. Jedna z kobiet, dojrzalsza, odziana w czerń i biel, miała włosy krótsze, skręcone w loki. Młodsza, której proste włosy miały kolor popiołu, miała na lewym policzku paskudną szlamę. Siedziała na przepięknej, karej klaczy. Kulas miał wrażenie, że już kiedyś widział taką klacz. To właśnie ta młodsza odezwała się pierwsza. Jesteś tutejszy?
Ja nie winien, zaszczękał zębami Kulas. Ja aby piestrzenicę tu zbieram, darujcie, nie krzywdźcie ułomnego.
Jesteś tutejszy? Powtórzyła, a zielone oczy błysnęły jej groźnie. Kulas skurczył się.
Ano, jaśnie pani, wybełkotał. Tutejszy jako żywo, tużem się rodził, w Birce, znaczy się we zazdrości i tu pewnikiem zemrzeć przyjdzie.
Zeszłego roku, latem i jesienią, byłeś tu?
A gdzieżem miał być?
Odpowiadaj, gdy pytam.
Byłem, wielmożna.
Kara klacz potrząsała głową, strzygła uszami. Kulas czuł na sobie kłujące jak jeżowe igły spojrzenia tych dwojga pozostałych. Czarnowłosej i białowłosego. Tego białowłosego bał się najbardziej. Rok temu, podjęła dziewczyna z blizną, w miesiącu wrześniu, dokładnie zaś 9 września, w pierwszej kwadrze księżyca, zamordowano tutaj szóstkę młodych ludzi. Czterech chłopaków i dwie dziewczyny. Przypominasz sobie? Kulas przełknął ślinę. Od jakiegoś czasu podejrzewał. Teraz już wiedział, teraz był pewien. Dziewczyna zmieniła się. I szło nie tylko o tę szramę na twarzy. Była całkiem inna niż wtedy, gdy była przywiązana do drąga koniowiązu, patrząc jak Bonhart użyna głowy zabitym szczurom. Rychtyk inna niż wtedy, gdy w oberży pod głową Chimery rozebrał ją i bił. Tylko te oczy się nie zmieniły. Odpowiadaj, ponagliła ostro druga kobieta, ta czarnowłosa. Zadano ci pytanie.
Pamiętam, wielmożne państwo, potwierdził Kulas. Co bym miał nie pamiętać? Sześcioro młodziaków ubito. Prawie łońskiego roku to było, we wrześniu.
Dziewczyna milczała długo, patrząc nie na niego, lecz gdzieś w dal nad jego ramieniem. Musisz więc wiedzieć, rzekła wreszcie z wysiłkiem. Musisz znać miejsce, gdzie tych chłopców i te dziewczyny zakopano. Pod jakim płotem, na jakim śmietniku czy gnojowisku. A jeśli ich ciała spalono, jeśli wywieziono je w las, rzucono lisom i wilkom, to... Ty pokażesz mi to miejsce. Zaprowadzisz mnie tam. Zrozumiałeś?
Zrozumiałem, jaśnie pani. To pozwólcie, bo to też i całkiem niedaleko.
Pokusztykał, czując na karku gorące oddechy ich koni. Nie oglądał się. Coś mu mówiło, że nie należy.
O, tu, wskazał wreszcie. To nasz żalnik zazdroski, w tym gaju. A ci, o których pytaliście, jaśnie panienko Falko, o, tam uj leżą.
Dziewczyna westchnęła głośno. Kulas spojrzał ukradkiem. Zobaczył, jak zmieniła się jej twarz. Białowłosy i czarnowłosa milczeli, a ich oblicza były jak z kamienia. Dziewczyna długo patrzyła na kurhanik. Ładny, równy, zadbany, obmurowany bryłami piaskowca, płytami szpatu i łupka. Jedlina, którą kiedyś kurhan przybrano, zrudziała.
Kwiaty, które tu kiedyś położono, wyschły i zżółkły.
Dziewczyna zeskoczyła z konia.
— Kto? — spytała głucho, wciąż patrząc, nie odwracając głowy.
— Ano!
— odchrząknął Kulas. — Wielu zazdrości pomagało, ale większą miarą wdowa Goli i młody Niklar. A wdowa zawsze była dobra i sercowa kobita, a Niklar jego straszne sny męczyły. Spokoju nie dawały. Dopokąd tym ubitym porządnego pochówku nie sprawił.
— Gdzie ich znajdę? Wdowę i tego Niklara.
Kulas milczał długo.
— Wdowa leży tam, za ową krzywą brzuską, powiedział wreszcie, patrząc bez strachu w zielone oczy dziewczyny. Na pneumonię pomarła zimową porą. A Niklar zaciągnął się gdzieś i w obcej stronie bają na wojnie legł.
Zapomniałam, szepnęła. Zapomniałam, że przecież oboje los zetknął ze mną.
Podeszła do kurhanika, uklękła, a raczej padła na kolana. Pochyliła się nisko, bardzo nisko, niemal dotykając czołem kamieni u podstawy. Kulas widział, jak białowłosy uczynił ruch, jak gdyby chciał siąść z konia, ale czarnowłosa kobieta chwyciła go za rękę, powstrzymała gestem i spojrzeniem. Konie pochrapywały, trzęsły łbami, podzwaniały kółkami mundsztuków. Dziewczyna długo, bardzo długo klęczała pod kurhanikiem, pochylona mocno, a usta poruszały się jej w jakiejś bezgłośnej litanii. Gdy wstała, zachwiała się. Kulas odruchowo podtrzymał ją. Drgnęła mocno, wyszarpnęła łokieć, spojrzała na niego złowrogo przez łzy. Ale nie powiedziała słowa. Podziękowała nawet skinieniem głowy, gdy przytrzymał dla niej strzemię.
— Tak, jaśnie panienko Falko — odważył się. — Dziwną się koleją los potoczył. Wyście w okrutnej wonczas byli opresji, w srogich terminach. Mało kto z nas tu w zazdrości dumał, że z tego cała wyjdziecie. A wżdy wy dziś w zdrowiu, a Goli i Niklar na tamtym świecie. Nie ma nawet komu podziękować. Odwdzięczyć się za kurhanik.
Nie nazywam się Falka, powiedziała ostro. Nazywam się Ciri.
A co się tyczy podzięki, czujcie się nią uhonorowani, wtrąciła zimno czarnowłosa, a w jej głosie było coś takiego, że Kulas zadygotał.
Za ten kurhanik, powiedziała czarnowłosa kobieta, wolno wymawiając słowa. Za wasze człowieczeństwo, za waszą ludzką godność i przyzwoitość. Spotkała was całą waszą osadę. Łaska, podzięka i nagroda. Nawet nie wiecie, jak wielka.
9 kwietnia, krótko po północy, pierwszych mieszkańców Clermont zbudziła migotliwa jasność. Czerwony blask, który uderzył i wdarł się w okna ich domostw. Resztę mieszkańców miasteczka wyrwały z łóżek wrzaski, rwetes i dzikie dźwięki bijącego na trwogę dzwonu. Płonął tylko jeden budynek. Wielki, drewniany gmach dawnej świątyni. Niegdyś poświęconej bóstwu, którego imienia nie pamiętał już nikt, oprócz najstarszych bab. Świątyni obecnie zamienionej w amfiteatr, w którym od czasu do czasu wyprawiano hece, walki i inne rozrywkowe imprezy, zdolne wydobyć miasteczko Clermont z nudy, chandry i sennego otępienia. Ten to właśnie amfiteatr stał teraz w morzu ryczącego ognia, trząsł się od eksplozji. Ze wszystkich okien strzelały postrzępione, długie na kilka sążni, jęzory płomieni.
— Gasić!
— ryczał właściciel amfiteatru, kupiec Hufvenhagel, biegając i wywijając rękami, trzęsąc potężnym brzuszyskiem. Był w szlafmycy i ciężkiej deli z wyporków, którą narzucił na koszulę nocną. Bosymi stopami miesił gnój i błoto uliczki.
— Gasić! Ludzie! Wody!
— To kara boska! — orzekła autorytatywnie jedna z najstarszych bab. — Za te brewerie, co się w tym przybytku wyprawiały.
— Tak, tak, moja pani. Nie za wody, nie za to.
Od ryczącego ogniem teatru bił żar. W kałużach parował i śmierdział koński mocz. Syczały iskry. Nie wiadomo skąd zerwał się wiatr.
— Gasić!
— zawył dziko Hufvenhagel, widząc, że ogień przerzuca się na browar i spichlerz.
— Ludzie! Do wiader! Do wiader!
Nie brakowało ochotników. Ba,
Clermont miało nawet własną straż ogniową, wyposażoną i utrzymywaną przez Huvenagla. Gaszono wytrwale i z poświęceniem, ale daremnie. Nie damy rady, stęknął komendant straży ogniowej, ocierając pokrywającą się bąblami twarz. To nie jest zwyczajny ogień, to ogień diabelski.
Czarna magia!
Drugi strażak krztusił się od dymu. Z wnętrza amfiteatru dał się słyszeć straszliwy trzask łamiących się krokwi, kalenic i słupów.
Huknęło, gruchnęło.
Buchnął w niebo potężny słup ognia i iskier. Dach załamał się i wpadł do środka, na arenę. Zaś cały budynek pochylił się, rzec by można kłaniał się publice, którą po raz ostatni zabawiał i rozrywał, ciesząc efektownym, iście ognistym benefisem. A potem runęły ściany. Wysiłki strażaków i ratowników pozwoliły ocalić połowę spichlerza i jakąś ćwierć browaru. Wstał śmierdzący świt. Huvenhagel siedział w błocie i popiele, w osmolonej szlafmycy i delii z wyporków. Siedział i żałośnie płakał. Kwilił jak dziecko. Należące do niego teatr, browar i spichlerz, a były, ma się rozumieć, ubezpieczone. Problem polegał na tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe też było własnością Huvenagla. Nic, nawet szwindel podatkowy, nie było w stanie, choćby w znikomej części, zrekompensować strat.